przemysłu zbrojeniowego. Dziękuję.
Ja tylko mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach zmieniły się władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest to instytucja, która skupia najwięcej firm zbrojeniowych w Polsce i rzeczywiście teraz nowe władze również przeprowadzają audyt w PGZ-cie i mają za zadanie rozwinąć polski przemysł obronny. To jest dzisiaj bardzo ważne. Możemy w niektórych sprawach stanąć na nogi w momencie, kiedy, tak jak już wcześniej była o tym mowa, wyposażymy własną armię, wtedy też i nasi partnerzy będą chętniej kupowali ten sprzęt i można ten przemysł rozwinąć. Polacy zawsze słynęli z tego, że sprzęt, który produkowaliśmy, czy to były samochody, czy inne rzeczy, był sprzętem dobrym i dzisiaj możemy do tego powrócić i możemy znowu stać się w jakichś dziedzinach pionierami. No, trzeba tylko odrobiny chęci.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jan z Podkarpacia.
Witam Pani Janie.
Chciałem zapytać Pana, pozdrawiam Pana, że chciałem zapytać, czy wierzy się w doktrynie obronnej naszej fakt, że znajdujemy się pomiędzy dwoma państwami, które mają do nas pretensje terytorialne. Niemcy mają swoje konstytucje, bodajże punkt 117, który wyznacza ich granice jako granica III Rzeszy z 1937 roku. Natomiast z drugiej strony Ukraina, która ma pretensje do naszego Pogórza. To jest jedno pytanie. W związku z tym mam troszeczkę takie różne uczucia, kiedy widzę gesty przyjazne z Ukraińcami, państwo, które no, nas nie traktuje jednak dużą sympatią. Druga sprawa. Wydaje mi się, że jednak panowie unikacie w naszej doktrynie obronnej tego trzeciego stopnia. Mianowicie, owszem, armia bardzo dobra, owszem, obrona terytorialna, ale jednak sukcesywne oczywiście rozprzestrzenianie broni pośród mieszkańców prywatnych jest konieczne. Ja tutaj przedstawiam, skoro pan mówił tutaj o roku 1920, ja przypomnę, że Piłsudski w bodajże 18 roku, jeden z pierwszych dekretów, rozbroił całą Polskę. Stąd ta rzeź niesamowita Polaków przez Sowietów i przez Niemców, przypominam, że 8,5 miliona ludzi i obywateli, przepraszam, polskich, w tym 5 milionów naszych obywateli, bo nie było się czym bronić. Więc to musicie uwzględnić wcześniej czy później.
Dziękuję Pani Janie. Chciałbym przekazać już głos naszym gościom.
Ja pozwolę sobie na tą ostatnią kwestię odpowiedzieć. Proszę Pana, ja jeszcze raz powtórzę, już chyba czwarty dzisiaj, że nikt z nas nie mówi nie. No tylko pozwólcie Państwo tak dostosować system i prawo. Proszę Państwa, no my mamy tę możliwość dopiero miesiąc czasu. Tak nam to dostosować, żeby jednak ten dostęp do broni no, był na jakichś odpowiedzialnych zasadach. I żeby no, była jakaś kontrola, żeby to było sprawdzone, kto tą broń ma, kto nie ma, kiedy jak ją używał i tak dalej, i tak dalej. Żeby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie, zarówno posiadający broń, jak i ten, kto tej broni nie posiada, a chodzi po ulicach.
Ja się jeszcze tylko powiem, że nam zależy na stosunkach dobrosąsiedzkich z naszymi sąsiadami. W taki sposób je będziemy układali. Z nikim nie chcemy prowadzić wojny. Chcemy, aby nasz kraj się mógł pokojowo rozwijać z naszymi sąsiadami i w taki sposób będziemy współpracowali. Ja nie słyszałem jakichś głosów ze strony rządów sąsiadów, żeby mieli na chwilę obecną roszczenia terytorialne. Mogą być ze strony jakichś skrajnych grup nieodpowiedzialnych, z tym się mogę zgodzić, ale nie ze strony rządów i myślę, w taki sposób pokojowy na pewno będziemy współpracowali.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Stanisław Legionowa.
Witamy Panie Stanisławie, bardzo proszę.
Serdecznie witam. Proszę Państwa, może zaznaczę od razu. Wyrażę tylko swoje opinie. Nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Głosowałem na tę partię jak najbardziej, ale nie chciałbym tym, co powiem, sprawić kłopotu. Wyrażę tylko swoje opinie. A więc ustosunkuję się do tego, co już tej kilka osób, może raczej kilka istot przed chwilą, prawda, wpuszczonych na antenę, no właśnie tak bardzo zatroskanych tym, że no jakoby banderyzm jest wielkim zagrożeniem, że bazy NATO są wielkim zagrożeniem. No znamy te frazy od dziesięcioleci, od nawet 70 lat. prawda, rewanżyści z Bonn, imperialiści amerykańscy, to wszystko znamy. Ale teraz może tak, temu stronnictwu wołyńskiemu, pożal się Boże, tym ludziom, którzy się uaktywnili kilka lat temu, po przejęciu władzy przez Platformę, którzy się uaktywnili pod koniec 2007. Przykładem choćby obchody zorganizowane wielkim, nakładem wielkich sił i środków 65. rocznicy mordu czy rzezi wołyńskiej, proszę Państwa, właśnie w roku 2008 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. Lipiec 2008 pod honorowym patronatem kogo? Ano wicemarszałka Sejmu Jarosława Kalinowskiego. Więc teraz zwracam się do tych pożal się Boże kresowian. W wasze rączki 70 lat temu wpadło nie wasze dziedzictwo na ziemiach zachodnich i północnych, obecnie należących do państwa Rzeczpospolita Polska. Dbajcie o to dziedzictwo, egzemplum choćby zamek Książ w Obrzychu, bo nie dbacie. Nie dbacie, flejtuchy z Wołynia, o dziedzictwo.
Tak, to ja przepraszam, panie Stanisławie, przepraszam najmocniej. Odnosił się pan do innych telefonujących do Radia Maryja, wytykając im jakieś uchybienia metodologiczne i językowe, a ja pozwolę sobie także pana prosić o zachowanie kultury języka na antenie Radia Maryja i nie życzymy sobie kierowania pod jakimkolwiek adresem właśnie takich sformułowań i tym samym pan pozwoli, że do pańskiej wypowiedzi pana telefonu nie ustosunkujemy się. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Patrycja ze Świdwina.
Witam pani Patrycjo i bardzo proszę, słuchamy. Proszę radio wyłączyć, bo jest włączone i bardzo nam przeszkadza. Aha. My jesteśmy już na antenie i trzeba rozpocząć wypowiedź.
Tak, chciałam się zapytać, bo ja mam takie pytanie odnośnie, bo była cały czas mowa tutaj o zwiększeniu liczebności armii. Ja skończyłam studia, całe życie, wszystko co robiłam, to próbowałam, żeby dostać się do wojska. Kształciłam się w tym kierunku. Skoczyłam sobie Politechnikę Warszawską i próbuję się dostać do jednostki wojskowej. Już 3 razy próbowałam. Był wolny etat, były limity. Pewnie panowie będą wiedzieć, o co chodzi. Zdaję egzaminy, zdaję WF, przechodzę wszystkie kwalifikacje, przechodzę rozmowy z psychologami, ze wszystkim. Mam zgodę dowódcy, idą papiery do Departamentu Kadr i jest decyzja odmowna. I tak 3 razy. I chciałam się zapytać, jakie ja mam tak naprawdę możliwości dostania się do wojska, skoro tak naprawdę nie dostaję uzasadnienia, dlaczego tak jest? Dlaczego mnie nie przyjmują, skoro ja mam kwalifikacje, mam skończone studia, spełniam wszystko, mam stopień oficerski podporucznika, bo też przeszłam w przeszkolenie we Wrocławiu, w szkole wojskowej i ciągle nie mogę się dostać. Czy teraz coś się zmieni? Czy teraz... ze mną kończyło takie przeszkolenie ponad 110 osób. I to już było ponad 2 lata temu. Chyba około 5 osób udało się dostać. Brzydko mówiąc, to były takie plecaki. A cała reszta próbuje. To są ludzie, którzy naprawdę chcą służyć Polsce. I nie ma najmniejszych szans. Czy teraz cokolwiek się zmieni? Czy teraz będzie szansa, żeby w końcu móc pracować i służyć ojczyźnie? To chyba tyle chciałam się zapytać i chciałabym usłyszeć, jaka będzie odpowiedź, czy coś się zmieni.
Dziękujemy pani Patrycjo, bardzo konkretny głos młodej osoby.
Ja muszę powiedzieć ze swojej strony, że w zasadzie chyba nie ma dnia, żebym nie odebrał telefonu czy informacji właśnie w tym tonie i to mówię z dużą przykrością, ale to jest efekt tych patologii, o których mówiliśmy wcześniej. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiony, bo to jakby się nie zdarza, żeby nie było uzasadnienia. Pani powiedziała, że 3-krotnie tego uzasadnienia pani nie dostała. Ja mam taką prośbę, na stronach ministerstwa pani znajdzie mój adres mailowy, jakby pani mogła mi dokumentację w tej sprawie przesłać, bo to rzeczywiście ciekawe. To wszystko, co się odbywa, to się odbywa zawsze z jakimś uzasadnieniem. Tak, nawet pani może pisać odwołanie od tego, zwłaszcza jak już pani ma stopień podporucznika, tego powinno być łatwiej. Ale niestety 99% tych przypadków, tak jak mówię, nie ma dnia, żebym takiej informacji nie uzyskiwał. z różnych jednostek w Polsce. No to jest po prostu jakiś efekt patologii, na przykład nepotyzmu, innych problemów. I tak jak już zaznaczałem, nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej będzie chciało to zmienić, dlatego że rzeczywiście jest wiele osób, które chcą służyć ojczyźnie, chcą iść do wojska zawodowego. Co więcej, zdają wszelkie egzaminy, zdają WF, chcą się jeszcze do tego kształcić, a im się to uniemożliwia, tak jak uniemożliwia się służbę powyżej 12 lat w wojsku ludziom w sile wieku, którzy chcą pracować dla Polski. Na to wszystko zwracamy uwagę i chcemy dokonać tutaj zmian.
Panie pośle?
Ja się dołączam do tego. Myślę, że nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej dołoży starań w tym, aby wojsko było przejrzyste, żeby nie było patologicznych rozwiązań, w tym właśnie, tak jak tu wspomniano, nepotyzmu. Myślę, że to będzie na najwyższym poziomie, z najwyższą starannością realizowane przez resort Ministerstwa Obrony Narodowej na czele z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Chrystus. Ja chciałbym właśnie...
A kogo witamy i skąd telefon?
Czesław z południa. Chciałbym właśnie tutaj dodać kilka słów co do tutaj słuszności niektórych, którzy mówili o tym zagrożeniu od strony niektórych przedstawicieli, ale to z Ukrainy. Chodzi o pana Poroszenko, kiedy był prezydent Komorowski, to oni parlament wydał beatyfikację może, że Bandera, Szuchewicz, ci ludobójcy są bohaterami i biada tym, którzy będą mówić źle. I w tej chwili arcybiskup Mokrzycki przeprowadza beatyfikację księży pomordowanych przez ludobójców Bandery i będzie miał problemy ze względu na to, że właśnie ci ludobójcy mordowali...
Panie Czesławie, przepraszam najmocniej. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej to temat rozmów niedokończonych. I bardzo bym prosił, bo tak rzeczywiście na antenie Radia Maryja czasami zdarza się, że zaczynamy mówić o wszystkim i o niczym. To jest takie czasami wielkie gotowanie bigosu. Każdy chce wrzucić coś do tego garnka. Jeżeli chcemy utrzymać pewien ton dyskusji i dzisiaj bardzo konkretny, wyznaczony temat na progu nowych władz, także nowego szefa tego resortu, mówimy o priorytetach Ministerstwa Obrony Narodowej. No myślę, że tego tematu rozmów nie można było jaśniej, konkretniej, transparentniej sformułować i bardzo bym prosił, drodzy Państwo, abyśmy nie dorzucali tych wątków, które no niewiele w tym momencie mają wspólnego właśnie z tym konkretnym tematem, który sobie na to spotkanie wyznaczyliśmy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Alina z Zarosza. Chciałam się odnieść do tej sprawy, że w każdym domu powinna być broń. Ja jako kobieta sprzeciwiam się takiemu.
I to jest pani zdanie, bardzo prosiłem. Wielokrotnie już nasi goście odpowiadali na to podejmowane przez państwa zagadnienie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kamil ze Starachowic.
Pozdrawiam, witam. Panie Kamilu. Jesteśmy już i czekamy na wypowiedź.
Witam panów i ojca prowadzącego. Ja chciałem zapytać, takie pytanie zadać w zasadzie odnośnie konkretnego programu, jaki prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, wymiany takiego helikoptera bojowego, który u nas służy, Mi-24, na nowocześniejszy. Ten program nazywa się Kruk. I po prostu byłem ciekaw, co stanie się z tymi maszynami, które do tej pory służyły. To są, uważam, maszyny, które nie mają żadnego odpowiednika na świecie, doskonałe i sprawdzone w boju wielokrotnie, na niejednej wojnie w zasadzie i, w niejednym klimacie. Co się z nimi stanie, bo te helikoptery można zmodernizować, one mogą dalej służyć, na przykład, dajmy na to, w kawalerii powietrznej. Niekoniecznie takie same zadania spełniać, które do tej pory spełniają, bo nowe helikoptery należy kupić, moim zdaniem. Ale co z tymi starymi? Może nasz przemysł zbrojeniowy mógłby je zmodernizować do jakiegoś standardu, nie wiem, Mi-24 Super Hind.pl, co zamierzacie przecież zrobić z czołgami Leopard, tak też zmodernizować je w ten sposób, więc chciałem jedynie takie pytanie zadać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, panie Kamilu.
Ja się może odniosę. Dziękuję za zapytanie. Na pewno program helikopterów bojowych będzie realizowany. Śmigłowce, które obecnie posiada wojsko, Mi-24, one to są właśnie śmigłowce bojowo-transportowe. No, będą wymieniane, one się starzeją, się zużywają, za niedługo skończą się resursy i ten program przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakupu nowych helikopterów będzie realizowany. Tak naprawdę teraz sprzęt w tym względzie jest bardzo, powiem szczerze, jak się tak przyglądam, wyspecjalizowany. Maszyny są już typowo bojowe, tak naprawdę wyspecjalizowane na najwyższym poziomie. Można tu podać kilka przykładów z różnych krajów, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy. Właśnie program śmigłowców Tiger, czy też włoskich śmigłowców Mangusta. Także na pewno kilka śmigłowców bojowych stanie w przetargu i w przetargu zostanie rozstrzygnięty w przyszłości zakup takiej maszyny przez resort obrony narodowej. To tyle, dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Bożena ze Śląska.
Pozdrawiam pani Bożeno.
Chciałam zapytać, nie wiem, czy szczelę się w temat i czy odpowiednie pytanie zadam, ale chciałam zapytać o policję naszą, ponieważ takie służby, które są źle opłacane, źle szkolone, morale jakieś w danej służbie, czyli tutaj ja pytam konkretnie o policję, czy będą jakieś takie zmiany w tym zakresie? Ponieważ wydaje mi się, że nie tylko wojsko i te graniczne służby, ale również policja jest jakby jednym z takich działów, które też nasz kraj tutaj mają dużo do powiedzenia w razie niebezpieczeństwa, ponieważ są też odpowiedzialne za pewne porządek i tak dalej. Czy to... Troszeczkę tak się tutaj nie potrafię...
Tak, pani Bożena, my bardzo krótko, to nie ten resort, prawda, panowie? To...
Niestety Ministerstwo Obrony Narodowej zajmuje się tylko Wojskiem Polskim, policją zajmuje się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc, ale na pewno kwestia, no znowu, ale to jest ten sam, to jest ta sama sprawa, to nie tylko jest kwestia opłacania służb tego, czy to jest wojsko, czy to jest policja, czy to jest Straż Graniczna, czy każda inna, tego jak ci ludzie zarabiają, ale też wielu patologii, tych samych, które tam występują, nepotyzmu, etc., etc. To wszystko wymaga naprawy, no tylko, że zawsze ryba psuje się od głowy, więc tutaj trzeba zacząć od góry.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże Ojcu i zgromadzonym w studiu wybitnym specjalistom.
Kogo ja, witamy? Jak pan na imię?
Andrzej z okolic Krynicy dzwoni. Ja mam serdeczną prośbę, aby panowie do priorytetu Ministerstwa Obrony Narodowej włączyli także przeszkolenie Akademii Obrony Narodowej lub nawet ministerstwie z zakresu systemów obronnych, systemu doktryn militarno-politycznych, jakie dotychczas wszystkie osoby zajmujące się sprawami obronnymi, przynajmniej w latach początkowych naszej transformacji, przechodziły w tej akademii. Wówczas po prostu wiedzieliby panowie, o czym mówią, jak zrozumieć wypowiedzi słuchaczy, rozumieliby, jak to wygląda to wszystko, jeżeli chodzi właśnie o te doktryny, o te możliwości systemów obronnych i wtedy te wypowiedzi no, nie musiałyby się ograniczać do takich ogólników i takich odwoływań się do bitwy 1920, bo myślę, że do bitwy pod Grunwaldem również nie ma sensu
tak,
się
panie
odwoływać.
Andrzej, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dzień dobry.
Dobry wieczór albo szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Artur z Warszawy.
Bardzo proszę, panie Arturze. Jesteśmy już na antenie, słyszymy się, tylko tam radio słyszę, panie Arturze, przeszkadza, należy je całkowicie.
Ja przechodzę.
Proszę przejść.
Chodzi mi o ustosunkowanie się naszych gości w studiu do tematyki obronnej. Oczywiście chodzi mi tutaj o dozbrojenie armii, to jak najbardziej jestem za, niemniej również jako wyborca rządzącej partii. Natomiast chciałem, żeby zapytać się, jak ustosunkowują się również do tematu odstraszania, mam tu na myśli nuklearnego, czyli po prostu wybudowanie własnej broni atomowej. No i oczywiście jako element ten, gdyż na samych sojuszników nie zawsze można liczyć. To mieliśmy przykład już w 1939 roku, aczkolwiek sojusze należy pielęgnować.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Co do ostatniego zdania, oczywiście pełna zgoda, natomiast jeżeli o to pierwsze pytanie, które pan zadał, czyli jak rozumiem, chodzi o panu o tą kwestię, która pojawiała się w polskich mediach, przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing. Chciałbym bardzo jasno zaznaczyć, że Polska, rząd polski w żadnym wypadku nie prowadzi żadnych działań, żadnych rozmów i nie ma nawet żadnych koncepcji, żeby Polska przystąpiła do programu Nuclear Sharing, żeby w jakikolwiek sposób mogła wypożyczać czy posiadać własną broń atomową. Natomiast w pełni, my jako pełnoprawny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, będziemy brali udział we wszystkich działaniach NATO, które będą miały na celu zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa. To bez dwóch zdań. Natomiast nie ma żadnych rozmów na temat broni atomowej i co więcej, traktujemy to, co media robiły z tego tematu, traktujemy to po prostu jako wprowadzanie opinii publicznej w błąd.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Edward z Chełma.
Witam, panie Edwardzie. Bardzo proszę.
Proszę ojca, chciałbym po pierwsze ustosunkować się do właśnie tych wypowiedzi. I pomyśleć inaczej, powiedzieć, co myślę. Otóż tak. Armia zawodowa, jaką my mamy w tej chwili, to jest armia zbyt mała i zbyt droga. Jeżeli ktoś by poważnie potraktował program obronności naszego państwa, to musi po prostu rozpocząć szkolenie rezerw. Szkolenie rezerw nie zarzuciła Francja, nie zarzuciły Włochy, nie mówiąc już o związku, o Rosji, prawda? To armię, którą my mamy, to wojsko polskie mikroskopijne, niestety jest dla nas za małe. Dalej, druga sprawa. Krajów, które produkują czołgi, jest bardzo mało na świecie. No ale my mieliśmy tą fabrykę w Łabędach. I w sytuacji, kiedy my, mając fabrykę, sprowadzamy z Niemiec czołgi Leopard za darmo czy pół darmo, wszystko jedno, to jest kompromitacja polityki naszego państwa, niestety. I na razie tyle bym miał. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy, panie Edwardzie. Prosimy.
Ja tylko pozwolę sobie w tej ostatniej kwestii, no tylko, że cała machina z tymi Leopardami polegała na tym, że zgodzono się na to, żeby były remontowane, serwisowane za każdym razem w Niemczech, mimo tego, że Polska ma przystosowane własne zakłady, które są w stanie w pełni te czołgi modernizować, serwisować, naprawiać w każdy dowolny sposób. Szanowni Państwo, raz jeszcze powtarzam, my jesteśmy dopiero miesiąc. Tych zaniedbań naprawdę jest multum. My o nich wiemy, o nich mówimy i mówimy po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć, nie wiem, za pół roku, za rok. No, staramy się jak najszybciej tak to wszystko zmieniać, żeby to stanęło na nogi, żeby polski przemysł zbrojeniowy, żeby polska armia po prostu stanęła na nogi, bo na tym nam dzisiaj zależy. Dzisiaj kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej to są ludzie, których jedynym interesem w tym wszystkim jest po prostu Polska, bezpieczeństwo Polski.
Ja tutaj może dodam tylko odnośnie, mamy czołgi Leopard 2, no teraz już pewnych decyzji nie cofniemy. Możemy te czołgi modernizować. Dobrze, aby te czołgi były modernizowane w naszym kraju, w Polsce, w fabrykach w naszym kraju. Także należy zadbać o ten zakład, który tu był wymieniony, Bumar Łabędy w Gliwicach, który także może remontować i modernizować nasze czołgi użytkowane PT-91 twardy, czy też T-72. Bo ten zakład przez ostatnie lata, no, rząd nie dbał o rozwój tego zakładu, jak się przyglądałem. Mam nadzieję, że to wszystko poprawi się, wykorzystanie tego zakładu poprawi się. Ja tylko jeszcze wspomnę, że przez ostatnie lata zamknięto jedyny zakład, który produkował silniki właśnie do czołgów, do twardego, czy do T-72. Także my na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie od podstaw właściwie na chwilę obecną wybudować czołgu. Także tu jest wiele elementów, które można byłoby poruszać i rozwinąć. Ale dziękuję bardzo za to pytanie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Ja do rozmów.
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Janek z Poznania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja pytanie mam tylko jedno takie. Mamy bardzo dobrych inżynierów, którzy modernizują czołgi. Nasz twardy, jeżeli by był zmodernizowany, a uzbrojony na przykład wyrzutnie rakietowe amerykańskie, czy francuskie, czy nawet i szwedzkie, to by był jeden z groźniejszych czołgów. I jeszcze jedną sprawę mam. Ja jestem wojskowym, który walczył o tą Rzeczypospolitą, jak mówią teraz czwartą. Byłem więźniem UB i takich jak ja ludzi jeszcze, którzy by mogli w razie obrony Rzeczypospolitej mieć broń do ręki, takich ludziom jak ja, niestety w stopniu oficerskim odmawia się broni, jako broni nawet osobistej. A jeżeli się wydaje, to żąda się wielkie pieniądze na badania jakieś lekarskie, na inne cele. To nie powinno tak być. Żołnierze, którzy walczyli i są spisani jako kombatanci, a jeszcze sobą się czują młodzi duchem, winni mieć w razie czego do obrony szafę mieć pancerną, nadany alarm, rozbiera się klucz, rozbombowuje się, zabiera się, szykuje się na najbliższy punkt. Jestem wysoki rangą oficerem, stwarzam jednostkę, mam telefon, mam urządzenia, dostaję rozkaz, wiem gdzie stanąć, w razie czego się w lesie czytam. Jestem w stanie jeszcze obecnie też wziąć i powstrzymać jakąś inwazję czy inne sprawy. A to się bardzo liczyło w tej chwili z braku wojska. Dziękuję.
Dziękujemy Panie Janie. Spoglądam na zegarek, to ostatni telefon i myślę, że panowie odniosą się do tego, o czym pan Jan z Poznania mówił, ale także już zacznijmy czynić chociażby krótkie słowo podsumowania, bo tych wątków i spraw podjętych przez panów, także przez słuchaczy Radia Maryja w temacie priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej było bardzo wiele. Bardzo proszę.
Ja tylko mogę podziękować, pogratulować właśnie panu Janowi z Poznania takiego patriotycznego wychowania, patriotycznego ducha, który ma. Myślę, że właśnie na takich obywatelach nasza ojczyzna się powinna opierać, którzy mają patriotyczne wychowanie, którzy mają dużo dobrych chęci służby naszej ojczyźnie. Także należy tylko pogratulować temu.
Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że szanowni państwo, proszę nie przejmować się tym, co się dzieje dzisiaj w mediach, co robi opozycja. To tak jak powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, Polska wymaga naprawy po prostu. I dzisiaj to się dzieje. Dzisiaj niszczone są interesy prywatne i pewnych elit i mainstreamu, a idzie to w stronę po prostu poszanowania interesu Polski. A więc proszę się tym nie przejmować. My dalej będziemy swoje robić. Priorytety ministerstwa państwo znacie. Dzisiaj będziemy skupiali się na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa Polski, Polaków. I cóż, prosimy o modlitwę i wsparcie.
I podsumowanie, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej w pigułce, panie dyrektorze, chociażby przypomnijmy.
W pigułce, obrona terytorialna kraju, ujednolicenie systemu dowodzenia, zwiększenie liczebności polskiej armii, modernizacja polskiej armii.
Panie pośle, na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
No to, co także było tu już wspomniane, myślę, że to patriotyczne wychowanie i w wojsku, ale patriotyczne wychowanie naszej młodzieży, patriotyczny przekaz do społeczeństwa, to właśnie w taki sposób, jaki robi właśnie Radio Maryja, czy też Telewizja Trwam, w taki sposób powinno być prowadzone, i także prośba o modlitwę.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Kończymy nasze rozmowy niedokończone. Priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Bartłomiejem Misiewiczem, szefem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
I z panem posłem Waldemarem Andzelem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję. Szczęść Boże.
I dziękuję także państwu za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych przez telefoniczny kontakt z nami. 35 minut po godzinie 23. Państwa zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Tydzień pierwszy liturgii godzin, tom pierwszy, hymn rozpoczynający się od słów, nim kres nadejdzie jasności, strona 929. Natomiast psalmodię odnajdziemy na stronie 938 i na stronach kolejnych. Informacja dla posługujących się wydaniem skróconym, strona 1166 hymn, natomiast 1177 psalmodia. Kogo witamy na antenie Radia Maryja?
Szczęść Boże, Krystyna z Bydgoszczy.
Rozpocznijmy naszą modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia, pytajmy się obecności Pana Boga, jakim był ten dzień, dzień mojego życia, który dobiega końca. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królową, Matko Miłosierdzia.
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tę łez padole. Przeto, orędowiczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Bóg zapowiada wspólnej modlitwy. Życzę Ojcu i wszystkim modlącym się z nami dobrej, błogosławionej, szczęśliwej nocy.
Bóg zapłać, Pani Krystyno. Także dziękuję Pani, dziękuję modlącym się wraz z nami.
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jak co roku organizuje pod kierunkiem księdza biskupa Adama Lepy sympozjum na temat mediów, zawsze z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy, świętego Franciszka Salezego, to jest pod koniec stycznia. 23 stycznia tym razem od godziny 10, to jest sobota, 2016 rok, sympozjum Oblicza manipulacji, źródła i skutki. Ksiądz biskup Adam Lepa, święty Jan Paweł II wobec manipulacji. Profesor Jan Żaryn, manipulacja historią Polski. Profesor Mieczysław Ryba, działanie manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce. Profesor Antoni Dudek, manipulacja w sferze polityki. Pan premier Jarosław Kaczyński, manipulacja w tak zwanej wojnie polsko-polskiej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Informacje, zapisy pod numerem telefonu w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Telefon 56 650 4000. 56 650 4000. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zaprasza ksiądz biskup Adam Lepa, oczywiście Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. To jest już ponad 20 sympozjów pod tytułem Oblicza, różne oblicza, oblicza prawdy, oblicza polityki były, różne były. A teraz jest Oblicza manipulacji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Powiedzcie także innym, może także tym, którzy nie usłyszą tego. Bóg zapłaci.
Drodzy Państwo, 45 minut po godzinie 23. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrej, błogosławionej nocy. Państwa zapraszam na serwis informacyjny Radia Maryja.
Skrót wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. Polska odniosła wielki sukces negocjacyjny na szczycie klimatycznym w Paryżu, podkreślali na konferencji minister środowiska Jan Szyszko i premier Beata Szydło. Polska jako jeden z niewielu państw wypełniła swoje zobowiązania klimatyczne z nawiązką, redukując emisję CO2 o blisko 30%, wskazał minister środowiska. Dodał, że Polska jest krajem sukcesu otwartym na politykę klimatyczną. Dzięki zaangażowaniu Polski w globalnej umowie znalazły się zapisy o zrównoważonym rozwoju. Lasy uznano za ważny element w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Polska równocześnie chce wykorzystywać swoje odnawialne źródła energii. W Paryżu polska delegacja przedstawiła toruńską geotermię, która jest sukcesem nie tylko energetycznym, ale również ekologicznym na skalę światową. Minister środowiska Jan Szyszko podziękował mediom, m.in. Radiu Maryja i telewizji Trwam, dzięki którym Polacy dowiadywali się o przebiegu negocjacji i końcowym sukcesie naszego kraju. W tym samym czasie media liberalno-lewicowe zajmowały się sprawą Trybunału Konstytucyjnego i nagłośniały rzekomy zamach na demokrację w Polsce. Takiej aktywności mediów nie dało się zauważyć, gdy ujawniano kolejne afery rządu PO-PSL. Tymczasem kosztowne remonty, szkolenia i zakupy na horrendalne kwoty to bilans rządów Platformy Obywatelskiej. Z informacji tygodnika ABC wynika, że były minister Zbigniew Ćwiąkalski zlecił remont łazienki w Ministerstwie Sprawiedliwości na kwotę 40 tysięcy złotych. To nie jedyna kosztowna inwestycja, za którą zapłacili Polacy jako podatnicy. Według gazety blisko 76 tysięcy złotych Platforma przeznaczyła na szkolenia medialne. 100 tysięcy złotych kosztowały lekcje języka angielskiego byłego premiera Donalda Tuska. Natomiast na kwotę 1,5 miliona złotych zakupiono upominki w kancelarii byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Rada Dialogu Społecznego, nowe forum rozmów związków zawodowych, pracodawców i rządu zebrało się dziś na pierwszym plenarnym posiedzeniu. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzięła udział m.in. szefowa tego resortu, minister Elżbieta Rafalska, szef Solidarności Piotr Duda oraz premier Beata Szydło. Rada zastąpiła komisję trójstronną, z której w 2013 roku wycofały się związki zawodowe. Uznały, że dialog był pozorowany, a rząd PO-PSL jedynie komunikował swoje decyzje. Jeszcze w tym tygodniu pod obrady Sejmu może trafić projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zapowiadają politycy PiSu. Nie wykluczają, że będzie w nim zapis o obowiązku rozpatrywania spraw przez Trybunał w pełnym składzie. W ubiegłym tygodniu szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa w liście do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego napisała o wątpliwościach, czy 3 grudnia w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym orzekł właściwy skład Trybunału. Ministerstwo Zdrowia zastanawia się nad zmianą regulacji prawnych w sprawie sprzedaży wczesnoporonnej pigułki Ellaone bez recepty, informuje jeden z tygodników. Koalicja PO-PSL dopuściła preparat do sprzedaży dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Eksperci zwracają uwagę, że ta tabletka jest niebezpieczna dla zdrowia młodych ludzi. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wskazał, że dopuszczenie do sprzedaży pigułki Ellaone narusza konstytucję. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką odebrali od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Tegoroczne hasło przekazania światła to zauważ człowieka. Betlejemskie światło pokoju z Polski trafi na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz w wywiadzie dla niemieckiego radia ocenił, że wydarzenia w Polsce mają charakter zamachu stanu. W ten sposób odniósł się do trwającego od kilku tygodni impasu wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, będzie to przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim. Debata może się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że te słowa szefa Parlamentu Europejskiego były bezzasadne, nieuprawnione, a wręcz skandaliczne. Premier Beata Szydło oczekuje, że szef Parlamentu Europejskiego nie tylko zaprzestanie takich wypowiedzi, ale również przeprosi Polskę. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda rozpoczął dziś wizytę w Kijowie. Szef polskiego państwa złożył wieńce na wspólnej mogile ofiar totalitaryzmu na cmentarzu w Bykowni. Jutro odbędzie się oficjalne spotkanie z obecnym prezydentem, a także premierem Ukrainy. Andrzej Duda spotka się również z Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Rozmowy i spotkania mają dotyczyć m.in. stosunków obu państw oraz sytuacji naszych rodaków. Ambasada Rzeczpospolitej w Rzymie wystosowała notę protestacyjną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch, w której wyraziła oburzenie organizacją świątecznego targu na Monte Cassino koło polskiego cmentarza. Jarmark obraża pamięć poległych, podkreślono w dokumencie. Według wstępnych wyników niedzielnej drugiej tury wyborów regionalnych we Francji konserwatywni republikanie byłego prezydenta Nicolasa Sarkoziego zwyciężyli w 7 z 13 regionów, a rządząca partia socjalistyczna w 5. Prawicowy Front Narodowy nie odniósł żadnego zwycięstwa. W Wilnie zainaugurowano tzw. mosty energetyczne, które połączą Polskę oraz Litwę, Łotwę i Estonię. Most energetyczny Polska-Litwa umożliwi nie tylko wymianę energii między Polską a krajami bałtyckimi, ale też domknie tzw. pierścień bałtycki, czyli ciąg połączeń energetycznych wokół Bałtyka. Warte 550 milionów euro połączenie Litpol Link łączy Ełk z miastem Olita na Litwie. Terroryści z tzw. państwa islamskiego, którzy już działają na libijskim wybrzeżu, zaczynają posuwać się w głąb kraju w celu dotarcia do szybów naftowych, poinformował francuski minister obrony. W Libii od czasu upadku reżimu Muammara Kaddafiego trwa wojna domowa, a państwo określa się mianem upadłego. Egipskie władze opracowały wstępny raport na temat katastrofy rosyjskiego samolotu, który rozbił się na Synaju. W dokumencie podkreślono, że na razie nie ma dowodów na potwierdzenie tezy Rosjan o zamachu bombowym. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły w codziennej prasie polskiej. Bez dopłat ani róż. Ciężka sytuacja hodowców trzody chlewnej. Polska domaga się od Komisji Europejskiej wprowadzenia dopłat eksportowych do mięsa wieprzowego. Platforma ma Trybunał. Wspólna droga Andrzeja Rzeplińskiego i PO trwa od wielu lat. W naszym dzienniku analiza bliskich związków sędziów Trybunału z Platformą Obywatelską. Histeria w Brukseli. Skandaliczna wypowiedź przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza na temat sytuacji w Polsce. Zdecydowana reakcja premier Beaty Szydło. O histerii w Brukseli czytam w naszym dzienniku. Dość hipokryzji. Rozmowa z ministrem środowiska profesorem Janem Szyszko o osiągnięciach Polski w Paryżu oraz o roli Niemiec w restrykcyjnej polityce klimatycznej Unii. Fatimskie przesłanie dla rodzin. Dwie drogi dążenia do świętości, jakie proponują fatimskie dzieci. Obie znane w historii Kościoła i niezwykle skuteczne. Był to przegląd codziennej prasy polskiej.
Nasz prodowód, nasz początek, ten od
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, każdy poważnie myślący człowiek stawia sobie pytanie, jak żyć, by na progu wieczności się cieszyć. Otóż najlepiej uczyć się od najlepszych, brać wzór z najlepszych, ze świętych, nie ze świętoszków, z mądrych, nie z mędrków. Takim mądrym i wielkim świętym był m.in. założyciel Zgromadzenia Misyjnego Redemptorystów, wielki doktor Kościoła nazywany najgorliwszym, święty Alfons Maria de Liguori. Już za życia, za to, co robił dla ewangelizacji, dla ratowania dusz ludzkich, został znienawidzony przez wrogów Kościoła do tego stopnia, iż jego imieniem ci wrogowie Pana Boga i Kościoła nazwali sutenerów. Przedtem sutener to było tyle co Louis. Oczywiście zrobiła to masoneria. Święty Alfons Maria de Liguori, doktor najgorliwszy, napisał wiele książek, dzieł, przewodników na drodze życia duchowego. I uwaga, będziemy Państwu czytać te dzieła po parę minut rano o godzinie 5.35 i wieczorem o godzinie 17.50. Zapraszamy.